Radio Campus.
Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest Maciej Musiał, ekspert do spraw Kaukazu z portalu Mówiąc Wprost oraz współpracownik Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską. Witaj serdecznie, Maćku.
Cześć Marcinie i witam serdecznie słuchaczy.
Od ponad tygodnia na ulicach gruzińskich miast trwają masowe antyrządowe protesty. Dochodzi też do starć z policją, a gniew ludzi wywołują trwające prace legislacyjne nad ustawą o tak zwanych agentach zagranicznych. I teraz, jeśli drodzy słuchacze, zapaliła wam się lampka i pomyśleliście o Rosji, to świetnie, bo taką ustawę Rosja przyjęła w 2012 roku, sukcesywnie ją zaostrzając cały czas. Skupmy się oczywiście na tej gruzińskiej jej wersji. Co ona ma zakładać, Maćku? No, czemu sprzeciw wywołała, to się pewnie dowiemy też właśnie z tego, jak powiesz. Co ona ma zakładać, co gruzińskie marzenie, czyli partia rządząca chce, żeby się znalazło w zapisach tej ustawy?
W zapisach tej ustawy głównie chodzi o to, żeby wszystkie te pozarządowe organizacje, w tym także media, które są dotowane w minimum 20% przez podmioty zagraniczne, czyli no nie tylko media, ale też poszczególne NGOsy czy organizacje na rzecz praw człowieka, że jeśli one są w ten sposób finansowane w tych 20%, no to zostaną wpisane do tak zwanego rejestru i będą określane mianem zagranicznego agenta. I to jest jedyna zmiana, jaka teraz się zdarzyła, jeśli chodzi o ten projekt, bo warto przypomnieć, że gruzińskie marzenie już rok temu próbowało tą ustawę wprowadzić, nie udało się właśnie na kanwie tych protestów i głosów świata zachodniego, natomiast w tym roku jest no powtórka sprzed roku, próbują właśnie przeforsować tą ustawę, natomiast w projekcie zmienili jedną rzecz, nie ma sformułowania właśnie zagraniczny agent, bo mówi się o tej ustawie, jakby o ustawie o tak zwanych agentach zagranicznych, tylko to słowo zostało zastąpione takim terminem, ma organizacje przedstawiające interesy innego państwa albo organizacje realizujące interesy obcych sił, tudzież obcego mocarstwa, więc no ten projekt ustawy właśnie no zakłada przede wszystkim tą kwestię, jeśli ktoś nie przedstawi takiego finansowania swojego odpowiedniemu urzędowi, no to może być wtedy też nałożona po prostu grzywna, więc nie dość, że wiąże się to z karami finansowymi, to wiąże się też to z takim napiętnowaniem tych organizacji, które działają właśnie na rzecz praw człowieka i tak jak wspomniałeś, tak w Rosji takie prawo podobne wprowadzono w 2012 roku. Oczywiście gruzińskie marzenie, które rządzi w Gruzji, uważa, że nie, to nie jest rosyjskie prawo i że jeśli ktoś pobiera właśnie takie finansowanie z zagranicy, no to powinno być to w 100% przejrzyste i nie może być tak, że jakieś właśnie obce siły wpływają na politykę gruzińską, bo Gruzja jest po prostu niezależnym krajem i o co w ogóle chodzi też światu zachodniemu, że się sprzeciwia temu, w końcu też ma podobne rozwiązania. Przynajmniej tak twierdzi gruzińskie marzenie.
Skąd ten opór społeczny? No bo wydawałoby się, że taka ustawa miałaby, powiedzmy, w kraju takim jak Gruzja, jakieś podstawy, gdyby ona miała dotyczyć na przykład organizacji finansowanych przez Federację Rosyjską. Przypomnijmy kraj, który kontroluje wciąż ponad 20% gruzińskiego terytorium, mówię oczywiście o Abchazji i Osetii, no ale właśnie krytycy mówią tej ustawy, że tu nie chodzi o prorosyjskie organizacje, tylko raczej organizacje krytyczne w stosunku do władz albo liberalne, nazwijmy je w taki sposób.
Tak, ja bym tutaj nie dopatrywał na przykład w tej ustawie takiego zjawiska, że na przykład gruzińskie marzenie jest w pełni prorosyjskie i po prostu chce się przypodobać Moskwie. No moim zdaniem właśnie bardziej bym celował w to, żeby móc kontrolować te ośrodki, te instytucje, które są niechętne po prostu gruzińskiemu marzeniu, które nie lubią też po prostu sprzeciwu i nie chcą po prostu mieć jakiegoś oporu społecznego w stosunku do ustaw oraz reform, jakie chcą wprowadzać. I właśnie też tutaj chodzi o myślę, że to też jest przygotowanie się na te jesienne, październikowe wybory, żeby po prostu móc uderzyć w te ośrodki, które mogłyby na przykład negatywnie o obecnym obozie rządzącym mówić. Tutaj dochodzi też kwestia tego, że gruzińskie marzenie oczywiście stawia się na piedestale jako taka partia, która ma chronić te konserwatywne wartości, tą tradycyjną rodzinę, cerkiew prawosławną, a te organizacje, których ma dotyczyć między innymi ta ustawa, no to właśnie są takie organizacje liberalne, które działają, czy to właśnie na rzecz wolności słowa, czy to na rzecz takiej transparentności w społeczeństwie gruzińskim, czy w samym również państwie. Są to organizacje, które również patrzą na samą cerkiew, które walczą też o prawa mniejszości, między innymi seksualne, czy też walczą o prawa kobiet. No więc tak, jest to w niesmak po prostu gruzińskiemu marzeniu i on po prostu chce kontrolować te organizacje, chociaż ja bym też dodał, że jest to dosyć zabawne, no bo sam gruziński rząd również przecież otrzymuje pomoc z Zachodu, również za pomocą zachodnich pieniędzy finansuje poszczególne projekty, a część też polityków gruzińskiego marzenia, no wykształciła się też za pieniądze zachodnie na zachodnich uczelniach, więc no co wolno wojewodzie, no to nie opozycji, też środowiskom po prostu takimi jak NGOs.
No to chyba kazus Viktora Orbana, który walczy z Fundacją Sorosza, a sam za pieniądze kiedyś Fundacji Sorosza z nich korzystał. No właśnie, w gruzińskich miastach już od ponad tygodnia trwają antyrządowe protesty, no a chodzi o to, że partia rządząca Gruzją od 12 lat już gruzińskie marzenie chce przepchnąć przez parlament tak zwaną ustawę o agentach zagranicznych, no, która podobnie do tej rosyjskiej ustawy, jest ona na niej wzorowana, co by nie mówić. No, zmusza organizacje, które są finansowane czy pobierają część świadczeń z zagranicy do tego, żeby no, informowały o tym. Dokładnie mają być sprawdzane też ich finansowanie. No i oczywiście krytyka Gruzinów jest taka, że no, jest to po prostu kaganiec nakładany na te organizacje. Właśnie to nie jest jedyny pomysł, jak twierdzą krytycy rodem z putinowskiej Rosji, który chodzi po głowie polityków gruzińskiego marzenia, bo partia rządząca od paru miesięcy ma mówić też już o projekcie przeciwko, i tu biorę cytat, propagandzie LGBTQ, no, który ma zmienić w ogóle treść ustawy zasadniczej. Jeszcze ten projekt się nie pojawił fizycznie w parlamencie, no ale właśnie powiedz Macieju, co się o tym mówi i tutaj właśnie, czy te prace jakoś są bardzo zaawansowane?
Tak, te prace nad ustawą właśnie, tak jak ty wspomniałeś w cudzysłowie, no na rzecz tych tradycyjnych wartości przeciwko tym zgniłym ideologiom liberalnym, no, albo anty-LGBTQ, no Q+, lubię akronim, tutaj wspomnimy. Tak, te prace są dalej zaawansowane. Jeśli chodzi o tą samą ustawę, no to oni, to oczywiście rząd chciałby to wpisać do również ustawę tą konstytucyjną zasadniczą i tutaj kwestia jest taka, że no to, co o czym właśnie wspomniałem, że no, gruzińskie marzenie stoi na takim stanowisku właśnie ochrony tych tradycyjnych, konserwatywnych, tradycyjnych wartości gruzińskiej rodziny oraz gruzińskiego społeczeństwa, w związku z tym tak, że widać tutaj po prostu, że gruzińskie marzenie zmienia jakby, albo inaczej nadaje, myślę, że ton tej przyszłej kampanii wyborczej, bo gruzińskie marzenie, jak widać też, no opozycja też w to gra, no idzie na polaryzacja, ale w stosunku do kwestii bardziej, bym powiedział, społecznych albo światopoglądowych. Bo nie dość, że mówimy właśnie o tej ustawie o agentach zagranicznych, no to też gruzińskie marzenie uderza w te tony właśnie tego tradycyjnego modelu rodziny. No i ta ustawa ma zakładać na przykład to, żeby na przykład nie mogły się organizować na przykład no, manifestacje takie, jak na przykład mamy na ulicach choćby Polski, jeśli chodzi o te manifestacje Marszów Równości, bo ustawa jest bardzo pokrętna i ona na przykład mówi, że nie można organizować takich wydarzeń, które promowałyby na przykład to, że małżeństwo to może być związek dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet, albo żeby pary właśnie homoseksualne mogły zawierać małżeństwo, albo że mogły adoptować dzieci i pokrętnie dodaje takie terminy, że na przykład również wydarzenia, które propagują kazirodztwo, więc tak, no jakby łączenie orientacji tej homoseksualnej w tej ustawie no właśnie z kazirodztwem, no jest, no też nie jest uczciwą po prostu dyskusją, jeśli chodzi o takie kwestie związane z mniejszościami seksualnymi. Tam też pojawia się kwestia zakazu zmiany płci, tam też się pojawia kwestia, że jeśli na przykład urzędy mają do kogoś się zwracać, no to wyłącznie za pośrednictwem płci męskiej albo żeńskiej, no bo w tym przypadku tylko są dwie płcie. No więc no to też ta ustawa właśnie anty-LGBT takie zapisy zakłada, natomiast widać tutaj, że no próba, jest próba na przykład połączenia tych właśnie praw mniejszości seksualnych, na przykład z tym kazirodztwem, no i no jest to niesmaczne po prostu, że w taki sposób no gruzińskie marzenie no tą kwestię wykorzystuje i w taki sposób on też no formułuje po prostu no dyskurs na temat właśnie tych praw mniejszości seksualnych i to jest ten problem i no 17 maja w ten Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, Transfobii, no ma być właśnie trzecie czytanie też, no więc przy okazji też projektu ustawy o zagranicznych wpływach, ale właśnie będzie dalej też kwestia rozpatrywania, no też tej ustawy anty-LGBT. Więc no widać w jakie po prostu tony i w jaką narrację to gruzińskie marzenie ucieka i też dodam, że gruzińskie marzenie niejednokrotnie się wypadało w kontekście właśnie środowisk LGBT, bo na przykład bardzo oponowało, kiedy na przykład duże korporacje na przykład angażowały się w prawa mniejszości seksualnych, na przykład McDonald's robił Happy Meal'e, też które na przykład promowały takie wartości po prostu równości i to było bardzo niesmak gruzińskiego marzeniu, więc on chce takie zakazać takich po prostu form promowania.
Czy my możemy powiedzieć, Maćku, czy może to jest za dużo, że Gruzja, która no, wydawało się zawsze, tak, że no, dąży do integracji z Zachodem, a szczególnie po rosyjskiej, po wojnie 2008 roku, po zajęciu przez Rosję Abchazji i Osetii, no, wydawało się, że Gruzinom zależy na zbliżeniu z Unią Europejską. No, mówiło się o tym, że Gruzja może być w przyszłości członkiem Unii Europejskiej i została zresztą kandydatem. O to cię jeszcze zapytam. Czy my możemy powiedzieć, że mimo tego no, następuje pewien zwrot po tych 12 latach rządów gruzińskiego marzenia, no, w stronę Rosji mówiąc, może trochę to upraszczam, tak, no, ale biorąc pod uwagę te ustawy, które są jak żywo wyjęte z rosyjskiego prawodawstwa i ta narracja, która jest jak żywo wyjęta z prawodawstwa rosyjskiego, no właśnie, czy następuje pewien zwrot? I teraz pytanie, gruzińskiego marzenia, czy za nim też społeczeństwa gruzińskiego?
Myślę, że tutaj gruzińskie marzenia i powiedziałbym, że ta narracja i ta zmiana też tego podejścia do Federacji Rosyjskiej, myślę, że mogła wyniknąć również z kwestii no, inwazji no, Rosji na Ukrainę. Myślę, że to było takim momentem zwrotnym i wydaje mi się, że to też w pewnym momencie jest to pewien pragmatyzm, no bo Gruzja po prostu nie widzi nic w tym złego, żeby no, pomagać obchodzić te sankcje i żeby nie przyłączać się do nich i zarabiać po prostu na nich. No widzi, że w momencie, kiedy no, Gruzja jest niewielkim krajem, który boryka się jednak z problemami czy infrastrukturalnymi, czy z bezrobociem, czy z rosnącymi kosztami życia, no że Gruzja chce to też wykorzystać, żeby no, po prostu też przy okazji zarobić, żeby po prostu wzmocnić też ten wzrost gospodarczy, bo nie ma co ukrywać, no to są wyzwania główne dla Gruzji, to są największe problemy tak naprawdę dla Gruzinów, większe myślę nawet niż integracja z światem zachodnim, natomiast gruzińskie marzenie też myślę, że się boi po prostu tego i gruzińskie marzenie prowadzi taką narrację, że jest państwem, które chce uniknąć wojny. No była ta narracja gruzińskie marzenia, która mówiła o tym, że świat zachodni to chętnie by włączył Gruzję i otworzył na przykład ten legendarny drugi front, o czym no, nikt nie mówi po prostu tak naprawdę. I wiadomo, że w takiej konfrontacji Gruzja byłaby bezbronna, nikt by przecież no, nie przyszłyby na przykład zachodnie wojska w tym kontekście, ale też samo gruzińskie marzenie, że on na przykład deklarował, że ono na przykład nie jest na obecny moment też gotowe stać się na przykład członkiem Unii. Pojawiały się na przykład takie sugestie, że na przykład być może w 2030 roku dopiero uda się zrealizować te wytyczne, o które prosi tak naprawdę Unia Europejska. I widać też takie wycofanie, bym powiedział, nie tylko w stosunku do samej takiej, do Unii Europejskiej, no bo też jakby polityka zagraniczna, jeśli spojrzeć na to, jaki ma stosunek Unia Europejska do Rosji, a na przykład Gruzja, no to widać, że no w coraz mniejszym stopniu procentowo się pokrywają po prostu decyzje, te co podejmuje Tbilisi oraz te co podejmuje w tym przypadku Bruksela i myślę, że tutaj widać też pewne wycofanie w stosunku na przykład do integracji na przykład ze strukturą NATO po prostu. No jeśli spojrzymy na ten szczyt, który był ostatnio, jak ja pamiętam, w Wilnie, no to na przykład strona gruzińska wysłała wyłącznie ministra spraw zagranicznych, więc to nie był to najwyższego szczeblu też polityk, więc myślę, że to jest taka polityka bardzo zachowawcza Gruzji, że ona się obawia tej wojny albo włączenia w ogóle Gruzji w tą wojnę. Myślę, że to jest też takie budzenie strachu społeczeństwa właśnie przypominaniem tym, co się stało w 2008 roku, bo to nie jest tylko też kwestia samej wojny z Rosją, ale też kwestia nakładania embarg i no, to też wpłynęło po prostu na społeczeństwo gruzińskie. I jeśli chodzi o ten status kandydata, myślę, że to był ogromny problem, bo myślę, że nagrodzono w ten sposób, no, że instytucje zachodnie chciały bardziej nagrodzić, myślę, że społeczeństwo obywatelskie Gruzji i to, że większość społeczeństwa, ponad 80% aspiruje do tych struktur unijnych. Natomiast no, pytanie, czy to nie było też taki prezent w pewnym sensie dla gruzińskiego marzenia, no bo gruzińskie marzenie będzie się oczywiście tym chwalić i chwaliło się tym w grudniu ubiegłego roku, że to jest zasługa oczywiście rządu.
Ustawa przeciwko, w cudzysłowie, propagandzie LGBTQ+. No bo gruzińskie marzenie szło do władzy 12 lat temu, obiecując pewną nową jakość po, jak twierdzono i zarzucano, coraz bardziej autorytarnych rządach Michaiła Saakaszwilego. No i właśnie gdzie my teraz jesteśmy, biorąc pod uwagę te ustawy, te pomysły, no biorąc pod uwagę, że partia zawładnęła tak naprawdę większością najważniejszych instytucji. Na tym wszystkim jeszcze z tylnego siedzenia rządzi miliarder Bidzina Iwaniszwili. Więc właśnie, czy to jest taki model już troszkę Fideszu na Węgrzech na przykład, jak mówimy o gruzińskim marzeniu?
Myślę, że te wybory październikowe to pokażą właśnie, na ile na przykład opozycja będzie silna, na ile jest w stanie no, rzucić wyzwanie właśnie gruzińskiemu marzeniu i na ile jest w stanie wygrać. No, problem właśnie jest taki w Gruzji, że No większość jednak no, tych sondaży i badań społecznych pokazuje, że największy wynik prawdopodobnie no, osiągnie gruzińskie marzenie. No to jest kwestia tego, jak będzie dalej reagować oczywiście społeczeństwo na poszczególne ustawy, na poszczególne decyzje rządowe. No to trudno jest jeszcze na pewno określić, bo wybory są dopiero za pół roku. Natomiast kwestia jest taka, że byłoby dobrze, jeśli opozycja gruzińska by się skonsolidowała, zjednoczyła i poszła najlepiej pod jednym szyldem, myślę, że jest to niemożliwe, natomiast przynajmniej pod dwoma albo trzema maksymalnie szyldami. I to jest ta kwestia, że opozycja gruzińska będzie musiała po prostu, albo i poszczególni liderzy, będzie musiała po prostu schować do kieszeni swoją dumę, bo nie dość, że jest 5% próg wyborczy i patrząc na badania sondażowe, no to nie każda też partia po prostu w Gruzji, mało która partia, niestety, jeśli by poszła sama do wyborów, to by w ogóle taki wynik osiągnęła. I to jest ta istotna kwestia, że te mniejsze partie polityczne, ale również Zjednoczony Ruch Narodowy będą musiały myśleć o tym, żeby po prostu jakiś blok stworzyć. Natomiast problem jest taki, że w tych wyborach gruzińskich, jeśli na przykład trzy partie będą chciały na przykład ze sobą współpracować, to kandydaci tych trzech partii będą musieli startować pod szyldem jednej partii. No i pytanie, czy tutaj właśnie te poszczególne partie gruzińskie się dogadają, czy na przykład jednak ta duma nie zwycięży, że wolimy mieć mniejszy procent albo mieć małą szansę na to, żeby dostać do parlamentu, ale walczyć włącznie pod swoim szyldem i spełniać te swoje ambicje dla poszczególnych liderów partii, czy jednak to schować i no, wystartować po prostu w ramach jednej partii. Bo myślę, że jeśli na przykład dojdzie do jakiejś konsolidacji, na przykład dwóch, trzech w cudzysłowie takich bloków, no to jest szansa, żeby na przykład to gruzińskie marzenie pokonać i nie ma takiej pewności, że gruzińskie marzenie że będzie samodzielnie rządzić, ale jeśli na przykład dojdzie no, do takiego dużego rozbicia po prostu politycznego, no to stety lub niestety, zależy dla społeczeństwa gruzińskiego, no po prostu gruzińskie marzenie myślę, że będzie dalej dzierżyło władzę i jeśli na przykład dalej będzie dzierżyć władzę i będzie mogło przepchać kolejne takie rozwiązania właśnie ustrojowe, no to może to iść w kierunku takiego autorytarnego, takim autorytarnym kierunku, natomiast na obecny moment tak, no opozycja dalej ma moim zdaniem, że szansę po prostu rzucić po prostu te rękawice i stoczyć taki bój z gruzińskim marzeniem. To jeszcze nie jest stracone. Natomiast też problem jest taki, że jeśli na przykład my patrzymy przez pryzmat też tych protestów obecnie, na przykład jeśli chodzi o tą ustawę, no zobaczymy na przykład, czy też w ogóle rząd się wycofa, za czym na ile opozycja też wytrzyma te protesty, no bo prawdopodobnie, no tak jak mówiłem, no około połowy maja będzie przeprotestowana ta ustawa odnośnie agentów zagranicznych. No i też nie łudźmy się, no bo największe protesty my widzimy, ale w stolicy, w Tbilisi. Oczywiście one też się odbywają się w Batumi albo w Kutaisi, ale no to są o tyle mniejsze protesty. I to jest też ten problem, że gruzińskie marzenie zrzuca po prostu dyskusję na kwestie światopoglądowe i takie bardziej społeczne, natomiast jakby patrząc na potrzeby Gruzinów, to tak, na przykład bardzo dużo Gruzinów na przykład popiera integrację z Unią Europejską, ale to nie jest najważniejszy problem, jaki należy na przykład rozwiązać. No najważniejszy właśnie będzie ta kwestia bezrobocia, tych kosztów życia i zobaczymy, jak w tym kierunku pójdzie kampania wyborcza, czy to będzie wysłuchane, i czy przekonają po prostu społeczeństwo, bo większość społeczeństwa myślę, że będzie miała problem po prostu ze wskazaniem, którą partię ostatecznie też popiera, bo wielu Gruzinów nie wie, kogo ostatecznie poprzeć i niebezpieczne jest to, że na przykład Zjednoczony Ruch Narodowy ma no, negatywny też po prostu ten elektorat, no być może nawet większy niż gruzińskie marzenie, to też będzie problem. Dlatego musi tu zostać odrobiona lekcja dojrzałości wśród opozycji, żeby ona się jakoś dogadała i była w stanie po prostu no, zbudować jakąś szerszą koalicję po październikowych wyborach, jeśli się uda.
I ostatnie moje pytanie, no właśnie, co z tą integracją europejską, bo no, warunkowo Gruzja ten status otrzymała, status kandydata do Unii Europejskiej, no ale właśnie, po takich ustawach, jeśli one wejdą w życie, no to pytanie, czy ta droga do Unii nie zostanie, no nie wiem, zablokowana albo oddalona jeszcze bardziej w czasie, no bo nie wyobrażam sobie, żeby Unia, prawda, przyjęła do siebie państwo, które ma ustawę raz taką, jak o agentach zagranicznych, a dwa przeciwko propagandzie, w cudzysłowie oczywiście LGBTQ+. No właśnie, więc twoim zdaniem to ta droga się oddala, czy blokuje się w ogóle, jeśli chodzi o członkostwo w Unii?
Myślę, że na pewno się namraża. Natomiast kwestia, czy zostanie na przykład, no myślę, że tak, że status kandydata cofnięty nie będzie, ale myślę, że taka droga do Unii Europejskiej no prawdopodobnie zostanie zamrożona. I no to dostrzega opozycja, ale to też dostrzega prezydentka Salome Zurabiszwili i chwała jej, że ona odrobiła też i zrobiła tytaniczną pracę, że wbrew gruzińskim marzeniu w zeszłym roku jeździła po prostu po strefach europejskich i walczyła o to, żeby ten status kandydata otrzymać. Natomiast No, ja nie widzę po prostu na obecny moment tego, żeby ta droga integracyjna poszła do przodu i nie widać tutaj, żeby gruzińskie marzenie w ogóle zależało, żeby wypełnić te 9 rekomendacji, jakie obecnie zostały postawione przez Brukselę, no bo no, jedną z nich jest na przykład kwestia pluralizmu medialnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego albo kwestie praw grup dyskryminowanych, a to wszystko idzie w przeciwnym kierunku. No to jest właśnie ta kwestia, czy gruzińskie marzenie też z drugiej strony nie gra po prostu na takie nuty antyzachodnie i na nuty konserwatywne właśnie po to, żeby zmobilizować po prostu swój elektorat i też te środowiska konserwatywne i żeby na przykład nie rozbić innych na przykład środowisk konserwatywnych, które mogłyby na przykład gruzińskiemu marzeniu zagrozić albo zabrać mu jakieś punkty procentowe, tak jak na przykład no, gruzińskie marzenie na przykład nie zarejestrowało rządzące tej partii no, prorosyjskiej Altinfo na przykład, które no, robiło protesty z tego względu. Więc no myślę, że to na pewno zostanie na obecny moment zamrożone. Nie ma mowy o tym, żeby te po prostu, żeby ta integracja poszła w ogóle do przodu. No nie widzę tego absolutnie, bo gruzińskie marzenie znowu robi wszystko przeciwko temu, co no co rekomenduje Unia. Rok temu też tak było. No też gruzińskie marzenie deklarowało, że tak, zaprosimy na przykład Komisję Wenecką i na przykład ona będzie mogła zaopiniować projekt. No ale co z tego, że może zaopiniować projekt, jeśli na przykład Gruzja powie, że no tak, ktoś chce z Zachodu znowu ingerować w nasze prawa, a przecież jesteśmy suwerennym krajem, więc no nie widzę tego, żeby...
Trochę to znamy. Tak. Znamy. Kropkę stawiamy tutaj. Bardzo Ci dziękuję. Maciej Musiał, ekspert do spraw Kaukazu, portal Mówiąc Wprost oraz współpracownik Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską był moim i waszym gościem. Maćku, dziękuję ślicznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio K.